Nasze mapy czy paradygmaty będą tym dokładniejsze i skuteczniejsze, im bardziej będą odpowiadać zasadom czy prawom naturalnym. A właściwe mapy wpłyną daleko bardziej na naszą własną i społeczną skuteczność niż wysiłki nad zmianą postaw czy zachowań. Zasady wzrostu i zmiany. Atrakcyjność etyki osobowości, jej główny urok, polega na obietnicy szybkiej i łatwej drogi do osiągnięcia wysokiej jakości życia, skuteczności działania i głębokich związków z innymi, bez przechodzenia przez naturalne procesy pracy i wzrostu, które to umożliwiają. Jest to hasło bez pokrycia. To schemat "szybko zbij majątek", obiecujący bogactwo bez pracy. Nawet gdy okaże się skuteczny, nie będzie prawdziwym sukcesem, nie da pełnego szczęścia. Etyka osobowości jest iluzoryczna i złudna, a próba uzyskania za pomocą jej technik efektów najwyższej jakości jest tak samo skuteczna jak próba dotarcia do jakiegoś miejsca w Chicago na podstawie mapy Detroit. Używając słów Ericha Fromma, wnikliwego badacza korzeni etyki osobowości, można powiedzieć: mamy dziś do czynienia z jednostką zachowującą się jak automat, która sama siebie nie rozumie, a jedyną osobą, jaką zna, jest osoba, którą być powinna, u której paplanina zastąpiła mowę, sztuczny uśmiech zastąpił szczery śmiech, a poczucie tępej rozpaczy zastąpiło prawdziwy ból. Można ją określić dwojako. Z jednej strony, że cierpi na, być może nieuleczalny, brak spontaniczności i indywidualności. Z drugiej, można również powiedzieć, że jednostka ta nie różni się w zasadzie od pozostałych milionów nas wszystkich, którzy stąpamy po tej ziemi. Życie to następujące kolejno po sobie stadia wzrostu i rozwoju. Dziecko uczy się najpierw przewracać na brzuch, potem siadać i raczkować, aż wreszcie chodzić i biegać. Każdy etap jest ważny i każdy wymaga czasu. Żadnego nie można ominąć. Prawda ta dotyczy wszystkich faz życia, wszystkich dziedzin rozwoju, czy to gry na pianinie, czy skutecznego porozumiewania się ze współpracownikami. Stosuje się do jednostek, małżeństw, rodzin i organizacji, czyli firm, przedsiębiorstw, zakładów pracy itp. W wypadku zjawisk fizycznych zdajemy się akceptować ten fakt, czy też zasadę procesu, ale zrozumienie tego w odniesieniu do dziedziny emocji, stosunków międzyludzkich czy nawet własnego charakteru jest już mniej powszechne i znacznie trudniejsze. Jeszcze trudniejsze od zrozumienia jest zaakceptowanie tej prawdy i życie z nią w harmonii. W konsekwencji, aby oszczędzić czas i energię i osiągnąć upragniony cel, szukamy czasem skrótów, spodziewając się ominąć któryś z życiowych etapów. Co się jednak stanie, gdy spróbujemy skrócić naturalny proces naszego wzrostu i rozwoju? Co osiągnie przeciętny tenisista, gdy po to, by zrobić lepsze wrażenie, zdecyduje się zagrać w wyższej klasie? Czy pozytywne myślenie pozwoli mu pokonać profesjonalistę? Co by się stało, gdybyś zapewniał przyjaciół, że możesz dać koncert fortepianowy, podczas gdy posiadałbyś tylko umiejętności adepta? Odpowiedzi są oczywiste. Po prostu nie da się tych procesów rozwojowych pogwałcić, zignorować czy skrócić. Byłoby to działaniem przeciw naturze, gdzie szukanie skrótów przywieść może jedynie do rozczarowań i frustracji. Jeśli na 10-stopniowej skali jakiejś umiejętności jestem na stopniu 2, a pragnę osiągnąć 5, muszę najpierw dojść do stopnia 3. 1000-milowa podróż zaczyna się od 1 kroku i tylko 1 krok może być zrobiony w danym momencie. Jeśli nie będziesz zadawał pytań i przyznawał się do niewiedzy, nie pozwolisz nauczycielowi zorientować się, na jakim jesteś poziomie. Nie rozwiniesz się i nie nauczysz niczego. Na dłuższą metę i tak nie da się tego ukryć. A przyznanie się do ignorancji jest często pierwszym krokiem w edukacji. Thoreau powiedział: jak możemy zdawać sobie sprawę z własnej ignorancji, której wszak wymaga nasz wzrost, jeśli przez cały czas stosujemy wiedzę, jaką posiadamy? Przyszły do mnie kiedyś dwie dziewczyny, córki mojego przyjaciela, i ze łzami w oczach skarżyły się na ojca, na jego szorstkość i brak zrozumienia. Bały się pomówić szczerze z rodzicami, a z drugiej strony niezwykle potrzebowały ich miłości, zrozumienia i rady. Rozmawiałem potem z ich ojcem i okazało się, iż na poziomie intelektu zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Przyznał, że nie potrafi się opanować. Wzbraniał się jednak przed ponoszeniem za to odpowiedzialności, jak również nie pogodził się szczerze z faktem, iż poziom jego emocjonalnego rozwoju pozostawia wiele do życzenia. Nie mógł przełamać swej dumy, by uczynić pierwszy krok w kierunku zmiany. Jeśli chcemy mieć właściwe stosunki z żoną, mężem, dziećmi, przyjaciółmi czy kolegami w pracy, musimy nauczyć się słuchać. Wymaga to siły emocjonalnej. Słuchanie angażuje cierpliwość, otwarcie i pragnienie zrozumienia, wysoko rozwinięte cechy charakteru. Znacznie łatwiej jest pozostawać na niskim poziomie emocjonalnym, a tylko rad udzielać z wysokiego poziomu. O ile poziom gry na pianinie czy gry w tenisa jest oczywisty i udawanie jest tu niemożliwe, o tyle nie jest on równie oczywisty, gdy chodzi o charakter i rozwój emocjonalny. Możemy pozować na kogoś innego lub maskować się przed obcymi i znajomymi, grać. I przez jakiś czas może nam się to udawać, przynajmniej na zewnątrz. Nawet sami możemy dać się zwieść tym pozorom. Sądzę jednak, że większość z nas zna prawdę o sobie. I myślę, że znają większość ludzi, z którymi żyjemy i pracujemy. Konsekwencje skracania tych naturalnych procesów wzrastania widziałem niejednokrotnie w świecie biznesu. Kiedy to członkowie kierownictwa usiłowali kupić wzrost produkcji, jakości, morale i obsługi klientów za pomocą sugestywnych przemówień, wytrenowanego uśmiechu i zewnętrznych interwencji. Nie zwracali przy tym uwagi na towarzyszący temu klimat braku zaufania. Gdy jedne metody nie dawały efektów, oglądali się za innymi z kręgu etyki osobowości, raz po raz ignorując naturalne zasady zaufania. Pamiętam, jak wiele lat temu sam pogwałciłem te zasady jako ojciec. Pewnego dnia wróciłem do domu na urodzinowe przyjęcie mojej 3-letniej córeczki i zastałem ją w kącie salonu, gdzie z buntowniczą miną ściskała kurczowo wszystkie prezenty, nie chcąc bawić się nimi z dziećmi. Od razu zauważyłem grupkę rodziców oglądających ten popis egoizmu. Zmieszałem się, zwłaszcza, że prowadziłem wtedy na uniwersytecie zajęcia na temat relacji międzyludzkich i znałem, a przynajmniej czułem, oczekiwania tych rodziców. Atmosfera w pokoju była naprawdę naładowana. Dzieci tłoczyły się wokół mojej córeczki, wyciągając ręce i prosząc, by mogły się pobawić zabawkami, które właśnie ofiarowały, a ona twardo odmawiała. Pomyślałem, stanowczo powinienem nauczyć córkę dzielenia się z innymi. Jest to przecież jedna z najważniejszych dla nas wartości. Poprosiłem ją zatem. Kochanie, proszę, czy mogłabyś podzielić się zabawkami z przyjaciółmi, od których przecież je dostałaś? Nie, odpowiedziała stanowczo. Zastosowałem więc z kolei metodę łagodnej perswazji. Kochanie, jeśli będziesz się dzielić z dziećmi zabawkami w swoim domu, to dzieci pozwolą ci bawić się ich zabawkami, gdy pójdziesz do nich. Znów zabrzmiała natychmiastowa odpowiedź. Nie. Zmieszałem się jeszcze bardziej, gdyż było oczywiste, że nie mam wpływu na córkę. Trzecią metodą było przekupstwo. Bardzo łagodnie powiedziałem, kochanie, jeśli podzielisz się z dziećmi zabawkami, dostaniesz specjalną niespodziankę. Dam ci gumę do rzucia. Nie chcę gumy, wybuchnęła. Byłem już zirytowany. Zatem w czwartym podejściu odwołałem się do gróźb i lęku. Jeśli nie będziesz się bawić ze wszystkimi, zostaniesz ukarana. No i dobrze, krzyknęła. To są moje zabawki i nie muszę się nimi dzielić. W końcu odwołałem się do przemocy. Po prostu wziąłem kilka zabawek i dałem je innym dzieciom, mówiąc, macie dzieciaki, bawcie się. Być może moja córka czuła potrzebę, by doświadczyć posiadania zabawek, zanim zdołałaby się nimi podzielić. A tak naprawdę, czy zanim coś posiedliśmy, możemy to w ogóle oddać? Potrzebowała mnie jako ojca, który, dojrzalszy emocjonalnie, pozwoliłby jej tego doświadczyć. Ale w tamtym momencie zależało mi bardziej na opinii innych rodziców niż na rozwoju mojego dziecka i naszych wzajemnych stosunkach. Dokonałem prostego osądu, że ja mam rację. Powinna się dzielić i nie robiąc tego postępowała źle. Może ten wysoki poziom moich oczekiwań wobec niej wynikał po prostu stąd, że sam byłem na niższym poziomie własnej skali. Nie chciałem bądź nie potrafiłem ofiarować cierpliwości i zrozumienia. Oczekiwałem zatem, że dziecko podzieli się zabawkami. Usiłując pokryć swoje braki, zapożyczyłem siłę mojej pozycji i autorytetu i zmusiłem córkę, aby zrobiła to, co chciałem. Pożyczanie siły wytwarza jednak słabość. Tworzy ją w tym, kto pożycza, gdyż w osiąganiu celu bardziej uzależnia się on od czynników zewnętrznych. Tworzy ją także w osobie zmuszonej do podporządkowania się, gdyż hamuje rozwój samodzielnego rozumowania, wzrost i dyscyplinę wewnętrzną. Wreszcie osłabia związki. W miejsce współpracy pojawia się lęk, przez co obie strony stają się bardziej arbitralne i silniej bronią swoich pozycji. A co się stanie, gdy źródło, z którego pożycza się siłę, cokolwiek to jest, przewaga fizyczna, pozycja, autorytet, symbole statusu, powierzchowność lub osiągnięcia, zmieni się lub przestanie istnieć? Gdybym był bardziej dojrzały, polegałbym raczej na własnej wewnętrznej sile, moim zrozumieniu konieczności dzielenia się i rozwoju oraz mojej miłości i zdolności wspierania. I pozwoliłbym córce dokonać wyboru, czy chce podzielić się tym, co dostała. Może po próbie wytłumaczenia jej tego odwróciłbym uwagę dzieci od zabawek, proponując im na przykład ciekawą grę, a moje dziecko uwolniłbym od emocjonalnego napięcia. Dziś zrozumiałem, że gdy dzieci doświadczą prawdziwego posiadania, dzielą się naturalnie, spontanicznie i chętnie. Z doświadczenia wiem, że jest czas na naukę i czas, kiedy uczyć nie należy. Przy napiętych stosunkach i w nerwowej atmosferze próby uczenia odbierane są często jako forma osądu lub odrzucenia. Nauka czy rozmowa o wartościach jest znacznie skuteczniejsza, gdy mamy z dzieckiem dobre stosunki i robimy to w atmosferze spokoju. W tamtym czasie nie byłem jeszcze wystarczająco dojrzały emocjonalnie, aby zachować odpowiedni poziom cierpliwości i wewnętrznej kontroli. Może poczucie szczerej chęci dzielenia się musi być poprzedzone poczuciem posiadania. Wielu ludzi, którzy dają mechanicznie lub nie chcą dawać i dzielić się w małżeństwie i rodzinie, nigdy być może nie doświadczyło posiadania siebie samych, nie zaznało poczucia tożsamości i własnej wartości. Chcąc naprawdę pomóc dzieciom we wzrastaniu, trzeba być wystarczająco cierpliwym, by pozwolić im poczuć sens posiadania i dostatecznie mądrym, by przykładem własnego życia nauczyć ich wartości dzielenia się z innymi.